drodzy Państwo, trwa wizyta prezydenta Polski Andrzeja Dudy w Izraelu. Polska sprzyja procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie. To główna też myśl wypowiedzi. I teraz posłuchajmy wypowiedzi pana prezydenta, potem też komentarz do tego wydarzenia.
Ekscelencjo, panie prezydencie, szanowni państwo ministrowie, wszyscy dostojni zgromadzeni goście, przede wszystkim chciałem ogromnie podziękować panu prezydentowi za zaproszenie do Izraela i za tą możliwość dzisiejszego spotkania i rozmowy. Bo rzeczywiście, tak jak pan prezydent powiedział, więzi łączące nasze narody mają tysiącletnią historię i to jest relacja, która jest opleciona wzajemnymi związkami i rodzinnymi bardzo często, ale przede wszystkim także i kulturowymi. To jest wielka wartość, która bezsprzecznie łączy nasze narody. Chciałem w tym miejscu wyrazić radość, panie prezydencie, i podziękować jeszcze raz za to, że w 2014 roku był pan obecny w moim kraju, w Warszawie, na uroczystości otwarcia inauguracji Muzeum Historii Żydów Polskich. Ten wspaniały obiekt jest właśnie świadectwem i dokumentem tej naszej wspólnej tysiącletniej historii, niezwykle ważnej, zwłaszcza dla młodego pokolenia, niezwykle ważnej dla młodych ludzi w Polsce i niezwykle ważnej dla młodych ludzi tutaj w Izraelu, którzy Polskę odwiedzają, aby właśnie widzieli głębię tych związków, aby widzieli wzajemne więzi kulturowe, aby widzieli wzajemny wpływ, jakie wspólnota żydowska żyjąca w Polsce przez ponad 1000 lat wniosła do budowy polskiego państwa i jego kultury, ale także aby widzieli i rozumieli ten wpływ, który Żydzi urodzeni w Polsce wnieśli później do budowy państwa Izrael, przynosząc ze sobą z polskich ziem, z tych rodzin, w których urodzili się na terenach Polski, to, co w moim przekonaniu najlepsze, to, co między innymi właśnie pozwoliło zbudować silną państwowość i piękne państwo izraelskie, które mam ten zaszczyt i przyjemność teraz właśnie w czasie tej mojej podróży podziwiać. To prawda, panie prezydencie, w ostatnich dniach września zeszłego roku byłem tutaj w Jerozolimie po to, żeby oddać hołd. Po to, żeby oddać hołd panu premierowi, panu prezydentowi Shimonowi Peresowi w jego ostatniej drodze. A także podziękować mu wraz z wieloma innymi światowymi przywódcami za wszystko, co przez lata swojego życia i działalności politycznej zrobił. I dla Izraela, ale przede wszystkim dla świata, a także dla polsko-żydowskich relacji, dla relacji pomiędzy naszymi krajami. Shimon Peres był właśnie jednym z tych, o których mówiłem. Tak? Urodził się w małej miejscowości na terenach II Rzeczypospolitej w 1923 roku w Wiszniewie, gdzie mieszkała wspólnota żydowska, o której sam mówił, że miał takie poczucie, jak gdyby urodził się w Izraelu, albowiem ta właśnie niewielka wspólnota, w której żył i w której się wychowywał w Polsce w II Rzeczypospolitej, miała tam doskonałe warunki do tego, aby się rozwijać i kultywować swoją religię, kultywować swoje zwyczaje, budować swoją kulturę w obrębie polskiej kultury, na którą składało się wiele nacji wtedy i wszystkie one wnosiły wielki dar do budowy drugiej Rzeczypospolitej, tak jak i wielu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, którzy przelewali krew w obronie polskiej niepodległości, dla odzyskania polskiej niepodległości czy dla obrony Rzeczypospolitej przed niemieckim najeźdcą w 1939 roku. Wielu z nich zapłaciło za to życiem w boju wtedy. I my Polacy cały czas o tym pamiętamy. Te więzi historyczne są niezwykle silne. Tak jak pan prezydent powiedział, w tej historii był też dramatyczny moment. Tym dramatycznym momentem była właśnie niemiecka napaść na Polskę. Było to, co później stało się na okupowanych przez Niemcy hitlerowskie polskich ziemiach. Były fabryki śmierci, był Holokaust, który w tak straszliwy sposób dotknął naród żydowski, zabierając wielu synów tego narodu, ale zarazem, który w pewnym sensie był motorem do tego, aby budować silne i bezpieczne państwo izraelskie, w którym, tak jak powiedziałem, współuczestniczyło w tej budowie także i wielu synów narodu żydowskiego urodzonych na polskiej ziemi. Dziś, panie prezydencie, od wielu, wielu lat Polskę i Izrael łączą serdeczne relacje. Polska jako państwo zawsze sprzyjała Izraelowi i chcę zapewnić, że nadal sprzyja. Cieszy mnie rozwijająca się współpraca, zwłaszcza w tych właśnie elementach nowoczesnej gospodarki, elementach nowoczesnej technologii, gdzie Izrael przoduje na świecie. Cieszę się bardzo z trzecich konsultacji międzyrządowych, które miały miejsce w drugiej połowie listopada zeszłego roku. One rzeczywiście stwarzają doskonałe pole dla współpracy. Także ze mną przyjechała tutaj do Izraela grupa młodych ludzi z polskich startupów, którzy chcą rozmawiać ze swoimi izraelskimi kolegami, którzy chcą dzielić się doświadczeniami i którzy chcą także pokazać swoje osiągnięcia. Mam nadzieję, że wizyta ta będzie nie tylko pożyteczna niezwykle dla rozwoju naszych relacji politycznych, ale mam nadzieję, że będzie także pożyteczna dla rozwoju naszych relacji gospodarczych. Chciałbym jeszcze raz potwierdzić, że Polska przede wszystkim sprzyja z jednej strony Izraelowi, ale z drugiej strony także sprzyja cały czas w bardzo silny sposób procesowi pokojowemu tutaj na Bliskim Wschodzie. Ogromnie nam zależy na tym, aby w tym niezwykle ważnym miejscu świata, gdzie te relacje bardzo często są trudne, one układały się jak najlepiej z poszanowaniem wzajemnym narodów, ale także przy uwzględnieniu wzajemnych potrzeb, a więc poprzez rozmowę, poprzez dialog, poprzez to, aby te relacje były układane, powtarzam jeszcze raz, wzajemnie, a więc bez narzucania z zewnątrz jakiejkolwiek woli przez inne państwa. Będziemy o tym z panem prezydentem dzisiaj rozmawiali. Będę miał także tą możliwość, aby w ciągu tych kilku dni mojej wizyty w Izraelu rozmawiać o tym również i z przewodniczącym Knesetu i z panem premierem. Mam nadzieję, że ta wizyta będzie dobra, mam nadzieję, że ta wizyta będzie owocna i mam nadzieję, że przyniesie ona owoce nie tylko we wzajemnych polsko-izraelskich i polsko-żydowskich relacjach, ale mam nadzieję, że przyniesie ona także i dobro w tej przestrzeni właśnie budowy pokoju i budowy atmosfery wzajemnego zrozumienia tutaj, w tym miejscu świata, którym my, Polacy, nazywamy Bliskim Wschodem. Panie prezydencie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za niezwykle życzliwe przyjęcie i ogromnie się cieszę, że mogę gościć w Izraelu, w państwie, które jest bliskie Polsce. Dziękuję.
Było to wystąpienie pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Mieczysławem Rybą. Witamy serdecznie, panie profesorze. Pan jest specjalista od systemów politycznych, ale też na bieżąco komentuje wydarzenia, które mają miejsce w życiu politycznym Polski i świata. Ocena, jeszcze się ta wizyta nie zakończyła, ale już możemy powiedzieć, że wchodzi ona tutaj w tą kolejkę dosyć ważnych wizyt głowy państwa. Witamy serdecznie, szczęść Boże po pierwsze.
Szczęść Boże. No rzeczywiście ma to swoją dużą wagę z wielu powodów. Pierwszy to jest to, że te stosunki żydowskie od wielu wieków należały do bardzo ważnych, jeśli idzie o w ogóle nasze relacje z innymi narodami, zwłaszcza, że społeczność żydowska właśnie przez te wieki znajdowała się na terytorium państwa polskiego, również w wieku XX. Wszystko to zakończyło się ogromną tragedią związaną z ludobójstwem dokonaną przez Niemców w czasie II wojny światowej. A teraz ta historia owszem może łączyć, ale czasem może dzielić, zwłaszcza, że niektóre siły polityczne, a zwłaszcza ideologiczne w Polsce i w świecie wykorzystywały te wszystkie zaszłości do tego, ażeby te relacje popsuć, a nade wszystko popsuć wizerunek Polski w świecie poprzez pryzmat, paradygmat tak zwanego antysemityzmu rzekomego, który cechuje Polaków, i to wszystko w kontekście historycznym, mianowicie rzekomej odpowiedzialności Polaków za zbrodnie ludobójstwa. Więc na tym fałszu, zresztą powtarzanym, jak wiemy, w przestrzeni medialnej świata Zachodu nieustannie i na różne sposoby, budowano pewien negatywny wizerunek Polski w świecie, a zarazem psuto te nasze wzajemne relacje, oczywiście w dłuższej jak gdyby perspektywie czasowej. Te nasze siły też liberalno-lewicowe niestety podejmowały to nie w sensie obronnym, ale nieraz w sensie akceptacyjnym, uznając, że jeśli ta wina będzie uznana, to wtedy łatwiej będzie też wytłumaczyć im ze swojej przeszłości komunistycznej i z tych obciążeń, no bo przecież cały naród w jakiś sposób był uwikłany w zbrodnie. Więc teraz, jeśli bierzemy pod uwagę wizytę samego prezydenta, pamiętajmy, jeśli bierzemy pod uwagę jego postawę, jego pewien profil polityczny, a zarazem wychowanie prezydenta z bardzo polskiej i katolickiej rodziny. Wszystko to doskonale widać w wielu wywiadach, czy też nawet w publikacjach książkowych. To wychowanie jest charakterystyczne dla tego, co zwiemy kulturą polską i kulturą katolicką. Więc jeśli tego typu prezydent, tak mocno deklarujący swoje przywiązanie do tych tradycji polskich i religijnych, pojawia się w Izraelu i w sposób bardzo godny pokazuje, jakie są nasze wzajemne relacje lub jakie one powinny być, no to nie tylko jest przykład taki bardzo ważny, ale również jest to pewne zadawanie poprzez tę postawę, zadawanie, pokazywanie tego kłamstwa i też pokazywanie, że to, co zwiemy tradycją polską i żydowską, ani w wiekach poprzednich, czy w przeszłości, ani w teraźniejszości nie musi i nie jest w sprzeczności. Więc to jest bardzo istotna kwestia. Oczywiście ona się rozpościera, ta wizyta, i podejmuje tematykę nie tylko tych wzajemnych relacji, nie tych narodowych, ale również tych międzypaństwowych. Wiemy o tym, jak mocno zaogniona jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak bardzo zapalnym wciąż punktem jest Palestyna, jest Izrael, jak te relacje palestyńsko-żydowskie rzutują również na to, co zwiemy się stosunkiem świata islamskiego do świata Zachodu, bo wszak Izrael jest w bardzo mocnych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle ze światem Zachodu. Więc jeśli pan prezydent wypowiada się w tej kwestii, nawołując do dialogu, czy wskazując pewną drogę porozumienia, to jest to z naszej perspektywy, z perspektywy naszego bezpieczeństwa, najbardziej wydaje się optymalna linia, no bo im tam jest niebezpieczniej, tym to niebezpieczeństwo, jak wiemy, przenosi się również w formie zamachów terrorystycznych na grunt europejski. Oczywiście inne są przyczyny jednego i drugiego zjawiska, ale jednak są też rzeczy powiązane ze sobą w pewien łańcuch zdarzeń. Więc tak jak mówię, tutaj jest dwie rzeczy, wydaje mi się, dwa cele. Z jednej strony to pokazanie tego pozytywnego wizerunku Polski, odepchnięcia tego, co się w sensie kłamliwym pokazuje, a więc Polska jako przyczyna zbrodni ludobójstwa, Polska jako powiedzmy antysemicki kraj o ksenofobicznym nastawieniu, bo katolicka i bo narodowa. Prezydent i katolicki, i narodowy pojawia się i pokazuje jakby wielką klasę i przyjaźń, czy też otwartość w tych relacjach, a z drugiej strony to, co jest w interesie polityki polskiej, polityki europejskiej, ale wydaje się polityki Izraela i Palestyny, czyli rozpoczęcie, czy też nawet dokończenie w jakichś chociaż aspektach tego porozumienia, które by uspokoiło sytuację w Palestynie i na Bliskim Wschodzie.
No właśnie, ale panie profesorze, jeszcze jedna taka myśl. Jak pan ocenia, patrząc na historię dwóch narodów. No i czy Polska zajmuje dosyć takie poważne miejsce, jeśli chodzi o relacje, o traktowanie, bo przecież pierwszy prezydent Izraela, Ben Gurion, czy także Szymon Peres pochodzili z terenów polskich, prawda, gdzie ta asymilacja polsko-żydowska wypadała nieźle przed wojną.
Znaczy, przed wojną mieliśmy do czynienia z bardzo dużą społecznością żydowską, praktycznie największą w świecie. Największa społeczność żydowska w świecie była w Polsce. Mało tego, była skumulowana w dużej masie w miastach i miasteczkach, a więc tworzyła pewne enklawy swojej własnej kultury, swojego własnego życia społecznego, a nawet politycznego. W Polsce też był mocny ruch syjonistyczny przed wojną, w różnych odcieniach ideologicznych, ale syjonistyczny, który później stał się zaczynem budowy państwa Izrael w Palestynie. Więc jeśli bierzemy pod uwagę choćby całą tą epopeję szlaku armii Andersa, wyjścia z Palestyny, przepraszam, wyjścia z Persji i tutaj przez Palestynę w kierunku Europy, no to tam też wielu żołnierzy Andersa pojawiło się później jako bojownicy o państwo Izrael. A więc tych relacji jest sporo. Naturalnie te stosunki międzywojenne polsko-żydowskie były nacechowane też sporą dozą konfliktu. On miał swoje realne jak gdyby podłoże w strukturze społecznej, szczególnie polskich miast, pewnych relacji ekonomicznych, ale nigdy nie przerodził się w jakiś rasizm, który był charakterystyczny dla utopijnej ideologii narodowego socjalizmu. I wielu ludzi, którzy pamiętają tamte relacje, wspomina je właśnie w taki sposób jakiegoś współżycia wzajemnego w miarę dobrego. Później w czasie II wojny światowej wiemy, że mamy całą masę tychże Polaków, którzy narażając swoje życie, a nawet oddając swoje życie za swoich sąsiadów, za Żydów, no ratowali ich spod ludobójczej polityki eksterminacyjnej Niemiec. Takim przykładem, który jest, wydaje mi się, dla samego pana prezydenta Dudy bardzo ważnym, bo przecież to swoją osobą jakby podkreślał, to jest rodzina Ulmów z Markowej i muzeum, które tam powstało, ale ostatnio proszę zauważyć, że ta katolicka i narodowa rozgłośnia, bo tak jest określana Radio Maryja, że to przy radiu powstaje świątynia Gwiazdy Ewangelizacji Jana Pawła II i tam jest Kaplica Pamięci i tam pojawiają się przedstawiciele ambasady Izraela. Jest taki nurt, jest taka ścieżka nadziei, że to zakłamanie tych wzajemnych relacji, a szczególnie oskarżanie niesłuszne katolików, Polaków o ten antysemityzm, a w szczególności o to ludobójstwo, że to coraz bardziej udaje się odkłamywać. I to jest przykład toruński, doskonale nam to ilustruje. A daj Boże, że wizyta pana prezydenta Dudy w Izraelu to tę drogę umocni.
No właśnie, bo to oskarżenie antysemityzm robi karierę w świecie, to znaczy w sensie tym negatywnym, że bardzo szybko można taką łatkę komuś przykleić, przylepić narodowi i potem wiemy, jakie są też konsekwencje, prawda, że jesteśmy wtedy już wskazywani na pewien margines, pewne nawet zamknięcie na inne obszary.
No bo to jest stara metoda, to tak jak najprawdopodobniej w 1946 roku komuniści Sowieci sprowokowali pogrom żydowski w Kielcach i wtedy, że tak powiem, zaprowadzali komunizm w Polsce, a Zachód milczał, bo zrobiło się taką zasłonę propagandową, że ten naród tak mocno ksenofobiczny, antysemicki czy wręcz rasistowski nie zasługuje na niepodległy byt. Tak teraz, jeśli ktoś w ten sposób ten wizerunek Polski niszczy, uderza, no to po to, że przygotowuje jak gdyby grunt po to, że jakaś niesprawiedliwość, realna niesprawiedliwość, która w relacjach międzynarodowych mogłaby być, by nas spotkać, że ona wtedy nie będzie oprotestowana przez społeczność międzynarodową, no bo przecież taki naród o takim charakterze, nazwijmy to zbrodniczym, no nie powinien protestować, kiedy go spotyka jakaś krzywda czy jakaś niesprawiedliwość. Budowanie pozytywnego wizerunku dzisiaj w świecie to jest rzecz niezwykle istotna dla wielu rzeczy, dla prowadzenia normalnej polityki, dla prowadzenia normalnych stosunków gospodarczych. Jeśli bierzemy pod uwagę główną oś tworzenia takiego czarnego PR-u Polski, to kwestia naszych relacji z Żydami, naszych relacji w sensie historycznym, w sensie współczesnym, jest główną osią tego ataku, więc odkłamanie tej rzeczywistości i w aspekcie historycznym, i współczesnym wydaje się bardzo ważne dla tego, ażeby bronić nie tylko dobrego imienia Polski, ale w perspektywie również polskich interesów.
Panie profesorze, dziękujemy bardzo za komentarz, bo jeszcze się ta wizyta nie skończyła, natomiast już dzisiaj po tym przemówieniu możemy tutaj wiele rzeczy tutaj ważnych zauważyć. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Panie.
Pozdrawiamy, dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca, przypomnę, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.